Jak wam się siedzi w ten sierpniowy czas?
Trudno.
To niezależne od pogody?
Trudno.
Jakieś inne?
Dobrze.
Dobrze. No to widzę, tu więcej jest takich, co dobrze. Coraz lepiej. To też jest bardzo pozytywna wiadomość. Bo chcę powiedzieć o siedzeniu. To jest bardzo zadziwiająca rzecz, jeśli chodzi o medytację, że wśród ludzi, którzy ją praktykują, ta siedząca forma modlitwy stała się tak popularna, że my zamiennie stosujemy słowo medytacja i siedzenie. Czasem mówimy, zamiast powiedzieć idziemy pomedytować, to mówimy idziemy posiedzieć. Albo pomedytujemy, no to potrafimy powiedzieć posiedzimy. Jest w tym coś bardzo radykalnie pięknego i prostego, że z takiego pojemnego słowa jak medytacja, wiecie, ludzie mają tutaj niesłychane skojarzenia, to słowo zostało zastąpione tak bardzo prostym słowem jak siedzenie. Radykalnie prostym, a jednocześnie bardzo głębokim, z bardzo głębokim przesłaniem. Kiedy my przyjmujemy postawę siedzącą na medytacji, to ona jest właściwie taką pośrednią postawą między takim totalnym doświadczeniem relaksu, kiedy my leżymy i śpimy, odpoczywamy. I pomiędzy aktywnością, kiedy chodzimy, załatwiamy różnego rodzaju rzeczy. No, w tej pozycji są jakby obie te rzeczywistości. Ona ma w sobie też taki wymiar relaksu, mimo że jest czasami trudno. Z czasem jest coraz lepiej i tego relaksu jest więcej i może być też dobrze, całkiem dobrze. Ale to jest też oczywiście pewna praca, pewna aktywność. Aktywność nas jako ludzi siedzących w tej praktyce modlitewnej. I ona w pewnym jakby momencie zaczyna mieć taki wymiar takiej czującej otwartości na rzeczywistość. I ten aspekt bycia, o którym my tutaj często mówimy, miłosnego bycia, on gdzieś zaczyna się pojawiać. Ale kiedy przyjrzymy się bliżej siedzeniu, tego na czym ona polega, myślę, że można tam wyróżnić co najmniej trzy aspekty siedzenia. Chciałbym o nich trochę powiedzieć dzisiaj. Pierwszy aspekt to jest aspekt siedzenia w rzeczywistości takiej, jaką ona jest. Osadzenia w rzeczywistości takiej, jaką ona jest. Podłoga jest brązowa, poduszka jest czarna, dzwon lubiński dzwoni. Wszystko jest takie, jakie jest. Jeśli by ktoś poszukiwał więc jakichś odlotów czy odjazdów, no to zapraszamy na lotniska, na dworce PKP. Tam można gdzieś odlecieć, odjechać, bo my tutaj takich usług nie świadczymy. Nie oddzielamy się od rzeczywistości. Kochamy rzeczywistość taką, jaką ona jest. W swojej zwyczajności. Bo jeśli zwyczajność nie miałaby być drogą do Boga, to jaka specjalność miałaby być drogą do Boga? Jeśli nie zwyczajna, prosta rzeczywistość, w której jesteśmy i w której się poruszamy. Co takiego specjalnego miałoby się wydarzać? Jeśli nie to miejsce, w którym jesteś i możesz praktykować medytację, nie mówię tylko o sali medytacyjnej. To miejsce, w którym jesteś, w swoim codziennym życiu. To jakie specjalne miejsce? Jakie? Jeśli nie czas, w którym jesteś, no to jaki specjalny czas? Jeśli czujesz, że masz akces do tej praktyki, ona cię porusza, dotyka i możesz przenosić w swoje codzienne życie praktykę medytacji, to nie ma na co czekać. Nie ma co czekać na jakiegoś anioła, który powie: bracie, siostro, teraz jest właśnie czas twojej praktyki. Nie? Możesz to robić nieustannie, za każdym razem. Jeśli nie ty, możesz robić tę praktykę, a jesteś niezastępowalny w tym, to kto? To można powiedzieć, nie zwalniaj się z tego. Jeżeli czujesz, że to jest twoja droga, to nie zwalniaj się z tego. Ten świat dzięki tobie może być trochę lepszy dzięki tej praktyce. Podczas siedzącej postawy no, przyjmujemy coś stabilnego, z naszym ciałem robimy, siedzimy na macie, na poduszkach, na krzesłach, na krzesełkach, na stołeczkach. I to nasze ciało, tak docenione przez nas, osadzone w rzeczywistości, właściwie możemy przejrzeć w tym aspekcie, o którym powiedział święty Paweł. Ono jest świątynią ducha. Ale w wymiarze doświadczenia, takiego naszego zwykłego, codziennego doświadczenia, żeby gdzieś tam nie bujać, to cóż to jest? I tu właściwie przychodzi ten drugi aspekt praktyki siedzenia. Bo to jest osadzenie w sobie. Osadzenie w swoim sercu, w swoim umyśle. To się dzieje wtedy, kiedy nasze władze stają się bardzo zharmonizowane, stają się bardziej przejrzyste, skupione, jasne. Każdy ma to doświadczenie, że kiedy ciało siedzi i jest pod względem ciała wszystko dobrze, stabilnie, ale tu wewnątrz nas to jest stado różnych owiec, tak? Rozum w jednym kierunku, wola w innym kierunku, pożądania w innym kierunku, uczucia jeszcze w innym kierunku, pamięć gdzie indziej, wyobraźnia gdzie indziej. I ta nasza formuła modlitewna, coś, co przywołuje te rozbiegane owce do tego, no chodźcie tutaj, tak? Trochę się wyciszcie, trochę niech to wszystko złagodnieje, tak? Z czasem to się uspokaja, uspokaja i ten nasz umysł, nasze serce staje się coraz bardziej przejrzyste, coraz bardziej spokojne, coraz bardziej jasne. Można powiedzieć nawet w pewnym sensie świetliste. A to z kolei prowadzi do trzeciego wymiaru praktyki siedzenia. I tu powiem to, zaryzykuję to stwierdzenie. Osadzenia w Bogu, osadzenia w niestworzonym, to jest to, co nazywamy bycie przed Bogiem. Kiedy nasze serce czyste, gdzieś uwolnione od rzeczy stworzonych, od różnych wyobrażeń, kształtów, my składamy w niestworzonego Boga. Po prostu jesteśmy przed Nim. To jest coś bardzo pięknego, bardzo czystego. Największy chyba z intelektualistów, z ojców pustyni, Ewagriusz z Pontu, napisze chyba w takim dziełku o modlitwie, napisze, że szczęśliwy umysł, serce, które jest uwolnione od różnych wyobrażeniowych kształtów i w ten sposób może się modlić. W sposób czysty, jasny, przejrzysty. Zresztą on sam też doda, że natura też tego doświadczenia jest taka, że to, co jest niewypowiadalne, możemy czcić w milczeniu. No, to jest to, co my też robimy. Bo to w naszym doświadczeniu jawi się czasem jako ciemność, jako nic. My nie możemy tego chwycić. No, Bóg wyrasta poza nasze zdolności, nasze kategorie. Ale ta cicha, jasna, adoracyjna obecność, kiedy my jesteśmy osadzeni w rzeczywistości, jesteśmy osadzeni w sobie i w tym sensie jesteśmy osadzeni w Nim i to tworzy jedno siedzenie, to jest coś bardzo pięknego, bardzo przejrzystego. To z kolei prowadzi do takiego doświadczenia, które w życiu duchowym i myślę wielu z was miało takie doświadczenie. Mówię o ludziach, którzy trochę już jakby osadzeni są trochę w medytacji. Coś, co się nazywa świętą obojętnością. Takim doświadczeniem pewnego dystansu, zbawiennego dystansu do tego, co w życiu przychodzi. Do rzeczy zarówno dobrych, jak i złych. Do tego, że ktoś nas pochwali, jak i do tego, że ktoś nas zgani. Do tego, że mamy jakiś sukces, jak i porażkę. Z tej perspektywy, z perspektywy medytacji, ona może wyszlifować z tego naprawdę za każdym razem jakiś skarb. No, ponieważ jesteśmy osadzeni w sobie, mamy coraz więcej siły, coraz więcej zdolności, więc możemy to życie przyjąć takie, jakie ono jest. Nie musimy się mu dać niejako porwać, wchłonąć. Ale od strony, wiecie, z samego przebiegu sesji medytacyjnej, gdybyśmy się przyjrzeli naszemu siedzeniu, ja bym powiedział, że to jest proste doświadczenie w porównaniu z wymagami naszego życia. Mimo, że nas coś tam boli, mamy jakieś napięcie, ktoś przeżywa jakiś ból czy jakiś trud, coś sobie przypomina, to różnego rodzaju mogą być doświadczenia. To i tak jest proste doświadczenie w porównaniu z tym, jakie mamy wyzwanie w naszym codziennym życiu. Była tutaj lipcowa sesja przed miesiącem, było bardzo, bardzo gorąco. Siedzieliśmy wieczorem, było ciemno, po ciemku siedzieliśmy. I pamiętam, wiecie, tak niefortunnie usiadłem. Czasem się tak usiądzie, no niezbyt dobrze, tak? I zaczyna się to siedzenie Nagle czuję po ciemku, że coś mnie zaczyna, wiecie, kąsać tam, nie? Pewnie komar, no to dobra, niech tam kąsa. Ale nagle czuję po prostu jak, nie wiem, co on tam, wiecie, wstrzyknął, bo to jakby jakaś kurara była, no po prostu całe kolano zaczyna być sparaliżowane. No? Czuję pot na plecach, po szyi coś mi łazi, tak? I to jest tak, no, źle usiadłeś, komar cię kąsi, pot spływa, tu ci coś łazi, no i weź sieć. No i weź tu sieć, a siedzisz. Siedzisz, to taka jest ta praktyka. Można powiedzieć, siedzisz pomimo trudnych uwarunkowań. Albo powiedzieć jeszcze dosadniej, siedzisz w samym środku tych uwarunkowań. I my tego rodzaju doświadczeń sesji medytacyjnej mamy sporo. Jest ich mnóstwo. Jeden jeszcze mi się przypadek teraz przypomina, jak takiego mojego znajomego zabrałem na sesję medytacyjną. Prowadził to pewien zacny nauczyciel. Nie chcę mówić teraz kto, ale bardzo zacny człowiek, bardzo doświadczony, bardzo wysiedziany. I ten mój znajomy zaobserwował, że kiedy była formalna praktyka medytacyjna, kiedy siedzieliśmy w milczeniu, no to ten nauczyciel, no po prostu co róż, wiecie, to dzięcioł, nie? Po prostu. No i, jeszcze sobie tam coś chrapnął, nie? I on potem mnie, wiecie, bierze na korytarzu, czy w jakiejś tam innej przestrzeni i mówi, taki oburzony, no jak to? Nawet on taki nauczyciel, a śpi, zasypia. A ja, wiecie, ja byłem zdziwiony, że on się tak bardzo dziwi tym. No, był chłop zmęczony, może niewyspany, może już wiek, bo to był starszy człowiek, no to mu się drzemało. No. Jakieś wyobrażenie perfekcjonistyczne, że teraz ktoś, kto siedzi w medytacji, to wiecie, nieporuszony, w błogostanie, w ogóle wszystko jest jasne, czyste, przejrzyste i w ogóle nic go nie dotyka. No, takie wyobrażenia też ludzie mają oczywiście. Tak? Ale jego uwarunkowanie no, było takie, że no, zmagał się z chłop ze snem no i sobie przysypiał. Tak? Więc tych uwarunkowań płynących z samego doświadczenia sesji medytacyjnej jest mnóstwo. No, sami macie te uwarunkowania i moglibyście tutaj pewnie sypać różnego rodzaju przykładami. Ale ja jakby powiedziałem specjalnie z premedytacją, że te doświadczenia, jeśli chodzi o medytację, sesji medytacyjnej, to jest pikuś. To jest prosta sprawa w porównaniu z tym, gdzie my mamy przenieść to doświadczenie w życie. Bo można powiedzieć tak, nie opuszczaj siebie. Nie wychodź z siebie, z tego doświadczenia osadzenia w rzeczywistości, w sobie i w niestworzonym. Nie opuszczaj tego. Ktoś powie, a no łatwo powiedzieć. To ja powiem pozytywnie, łatwo wrócić. Jak masz doświadczenie siedzenia, łatwo wrócić. I wtedy nie musisz się też karać, że no, wyszedłeś, wyskoczyłeś z tego. Łatwo wrócić. Bo jasne, kiedy coś się dzieje nie tak po twojej myśli w życiu. Kiedy dochodzi do kłótni, nie wiem, z powodów, dajmy na to, politycznych. To jesień będzie polityczna, więc taki przykład. Albo z powodu jakichś trudnych relacji rodzinnych. Albo, że popełniasz już któryś raz ten sam grzech. Albo, że po raz kolejny przypomniały ci się jakieś zranienia tam, z dzieciństwa na przykład. Albo ktoś ci podłożył nogę w pracy i jesteś w czarnej dziurze. I wtedy zachowaj to doświadczenie osadzenia w rzeczywistości, w sobie niestworzonym, w Bogu. Wtedy. To jest rzeczywiście wyzwanie. To na poduszkach okej. Ale gdyby nie było tego doświadczenia na poduszkach, to w życiu byłoby prawdopodobnie jeszcze bardziej trudne. Jeszcze bardziej trudne. Łatwo siedzieć, kiedy pogoda jest przyjemna. Mówię teraz metaforycznie, jest chłodek. Ale usiądź w ogniu własnego życia i tu to przenieś, tu to zrób. Nie? Nie mówię tego po to, żeby, wiecie, jakiś ideał ustawiać, bo sam do tego ideału nie dorastam, ale jakby, żeby jasno powiedzieć, o co chodzi w tej praktyce. Bo często tak jest, że ludzie no, traktują przyjazd na sesję medytacyjną, że tak trochę, wiecie, tak się taki fitness duchowy, nie? Trochę się tak wyperfumują, a ja wtedy mogę powiedzieć, no, to zapraszamy do klubu fitness, zapraszamy do perfumerii, bo my takich usług tutaj nie świadczymy. No, to jest poważna praktyka, która ma pójść gdzieś dalej w życie. I wtedy z takiego też osadzenia w sobie, no są ludzie, którzy, mówiąc tak obrazowo, mają trzy drobne monety i potrafią uruchomić różnego rodzaju dzieła wartościowe, zacne, a są inni, którzy mają mnóstwo środków i możliwości, a ich, wiecie, brzydka pogoda wpędza w wiadomo jaki nastrój, tak? W marny nastrój. Tak? No i to się tak dzieje. Ale też obraz też tego naszego siedzenia, osadzenia w tych jakby trzech wymiarach, które są jednym. Myślę, że też można dobrze oddać trochę takim przykładem z natury. To jest tak, jak, wiecie, jest rzodkiewka w ziemi. Bierzecie rzodkiewkę i ją szybko można wyrwać. Marchewkę, która ma dłuższy korzeń, już trochę trudniej. Trzeba ją tam poruszać. Ale buraka, takiego na przykład cukrowego, ta bulwa osadzona mocno w ziemi, o, to już to często nie jeden silny facet nie da rady, żeby wyrwać. Drzewo zakorzenione mocno nikt nie uruchomi. Tak? Nie mówię już o górze. Ja w każdym razie życzę wam, żeby każdy był jak taka góra. Większa niż wszystkie 8-tysięczniki. Osadzona, tak? Mówiąc metaforycznie, w rzeczywistości, w sobie, w Bogu. Nie do ruszenia. A jednocześnie pełna aktywności. Tak jak powiedziałem wczoraj, żeby nie ulegać złudzeniu, my nie medytujemy dla siebie. My mamy przenieść to doświadczenie dla innych. Mamy pomóc innym, cierpiącym ludziom, zagubionym w naszych kontekstach życiowych, gdzie tam jesteśmy, żeby wnieść trochę łagodności, trochę miłości, trochę czucia wartościowych rzeczy, trochę obmodlić ten świat. Bardzo dawno temu w swojej Biblii zaznaczyłem proste zdanie dotyczące Jezusa, że to zdanie jest mniej więcej takie, że to Jezus wyszedł na górę i siedział. Jak przeczytałem to krótkie zdanie, to w takim młodzieńczym zachwycie mówię, wow, jaki czad w ogóle. Wyszedł na górę i siedział. Tam co prawda jest następne zdanie i przychodzili, czy przynosili, już nie pamiętam, ale przybywali, powiedzmy. Przybywali do Niego chorzy, chromi, potrzebujący, no, a On ich uzdrawiał. Bardzo fajny obraz w sumie tego doświadczenia, bo jest potrzebny ten pierwszy krok osadzenia w rzeczywistości, w sobie, w Bogu, i drugi krok dla innych. Bardzo ładny obraz to jest. Jesteś w Bogu? Dla innych. Ale wiecie co, jak potem czytałem Biblię, to zobaczyłem, że tych przykładów z siedzeniem jest sporo. Bardzo dużo nawet. Jest przykład siedzenia, kiedy Abraham siedzi przed swoim namiotem, kiedy jest w porze największego gorąca i przychodzi do niego Bóg. Jest przykład z Lotem. Dokładnie tak jest. Lot siedział w bramie Sodomy i przyszli do niego dwaj aniołowie. Jest przykład z Hiobem, który siedział na gnoju w swoim trudnym doświadczeniu straty wszystkiego. Jest przykład już z Nowego Testamentu Bartymeusza ślepca, który siedział przy drodze i wzywał Jezusa. No właściwie nam taka bliska postać, ponieważ nawiązujemy do Bartymeusza, kiedy mówimy o medytacji, o tej tradycji modlitwy monologicznej. Mateusz, który siedział w komorze celnej, i przyszedł do niego Pan Jezus i mówi do niego: bracie, zostaw tę komorę celną, bo tu ona jest zatęchła, chodź tu posiedzimy na górze. Tak powiedział? Nie, no oczywiście, nie, że tak
powiedział.
Nie powiedział. Oczywiście, że nie powiedział. Ale no rzeczywiście wyrwał go. Wyrwał go z jakiejś rzeczywistości. I okazuje się, jak czytamy dalej Nowy Testament, chociaż te opisy przecież nie są stricte historyczne, one są często katechetyczne, że Jezus siedział przy studni, spotkał się z Samarytanką. Jezus siedział na Górze Oliwnej, gdzie przyszli do Niego uczniowie i tam rozprawiali, jak to będzie przy końcu świata. W końcu jest też opis tego, jak Jezus siedzi po prawicy Boga, tak? Gdzie też będą zbawieni. Więc można by pomyśleć, że nasz Pan lubił siedzieć. Siedział w różnych kontekstach życiowych. Lubił siedzieć. Jak on tam siedział, jestem przekonany, że dobrze. Ale wiecie co, w tych biblijnych opisach jest coś dla nas, ponieważ we wszystkich tych sytuacjach ci ludzie siedzą w swoich trudnych sytuacjach, w dobrych sytuacjach, w jakichś kontekstach życiowych. I w tym doświadczeniu siedzenia, to doświadczenie siedzenia poprzedza coś nowego. Jakąś nową jakość w ich życiu. Coś się nowego wydarza. Bóg w gościnie u Abrahama, aniołowie u Lota, Hiob w końcu otrzyma pocieszenie, Bartymeusz spotyka Jezusa, zostaje uzdrowiony, Samarytanka zostaje pocieszona, ludzie, którzy przychodzą do Jezusa, są uzdrowieni. Wydarza się coś nowego. Ten przykład jeszcze z Mateuszem, kiedy Mateusz został, siedział w tej komorze celnej i Pan Jezus go zabrał, to potem jest taki opis, że oni siedzieli i też znowu siedzieli w domu Mateusza, wśród celników. Znowu siedzieli. Oni tam uczeni w piśmie i faryzeusza, celnicy nieczyści, więc tam takie zarzuty były. Więc wydarza się nieustannie coś nowego. Ja mam głębokie przekonanie, właściwie mogę powiedzieć, że wiem to, że nasze doświadczenie siedzącej praktyki medytacyjnej ma podobne znaczenie. Ono przez samą swoją praktykę jest przemieniające, ale też pozwala nam przeżywać w trochę w przemieniony sposób rzeczywistość. Otwiera nas na natchnienia Boże, na pewną wrażliwość, na drugiego. Jesteśmy bardziej zharmonizowani. Tu można by wiele przykładów dawać. Dzisiaj ja nie opowiadałem swój przykład. Taki zupełnie prozaiczny, życiowy. Otóż niejednemu z was na pewno zdarzało się, że nieśliście coś i na przykład szklankę i ona spadła na ziemię i rozpryznęło się wszystko, tak? Pękło. No więc często takim doświadczeniom towarzyszy jakiś rodzaj niezadowolenia, jakiegoś takiego wewnętrznego zakwękania. Szkoda. Tak to często bywa. Więc ja miałem kiedyś takie przełomowe doświadczenie. Niosłem szklankę i ona mi wypadła i puch, pękła, a moja reakcja była taka: ale czadowy dźwięk. No dobrze, trzeba pozamiatać. Strasznie mi się spodobało to. I wierzę, że te doświadczenia są możliwe w takich zwyczajnych wymiarach ludzkich. Że nie wchodzisz w stan kwękania, bo szklanka się tutaj rozbiła, tak? Bo może jesteś nieuważny. No jesteś nieuważny, a dlaczego miałbyś być zawsze uważny? Właściwie, bo jesteśmy ułomnymi ludźmi, tak? Święta nauka naszego Kościoła Świętego mówi, że jesteśmy zranieni grzechem pierworodnym i nigdy nie będziemy doskonali. Nie będziemy mieli doskonałych relacji, doskonałych miejsc, doskonałych sytuacji. Więc jest w tym pewna moc do akceptacji rzeczywistości naszych relacji, takie jakie one są. Z tej siedzącej praktyki też medytacyjnej płynie wielka siła. Nie wiem, czy to czujecie czasami, tak? Siedzisz i pokonujesz te uwarunkowania, jesteś w tych uwarunkowaniach, można by powiedzieć, w takim swoim małym ogniu na tej sesji medytacyjnej i coś się subtelnie buduje, takiego silnego, niezłomnego. To zwłaszcza dotyczy tych ludzi, którzy czują, że to jest ich praktyka. Że się rodzi coś bardzo, bardzo silnego, niezłomnego, jakiś rodzaj subtelnej determinacji. I to z czasem będzie rosło, będzie bardzo powoli, bo to jest, jak powiedziałem wczoraj, praktyka dla długodystansowców. Krótkodystansowcy to do perfumerii, do klubów fitness, nie? Bo to, tu się to nie sprawdzi. Nie? A jednocześnie, żeby też nie ulegać złudzeniu, że siedzenie, praktyka siedzącej medytacji, że to jest praktyka, która jest jakimś doświadczaniem w jakiś bierny sposób rzeczywistości. Bardzo na to kładę nacisk, bo to tak się czasami zdarza, myślę, w niektórych spojrzeniach ludzi. Nic błędniejszego. To nie jest żadna bierna praktyka. Ona prowadzi po pierwsze do tego, że bardzo precyzyjnie, bardzo czysto, z dokładnością, wiecie, ostrej brzytwy widzisz rzeczywistość taką, jaką ona jest. To po pierwsze. I potrafisz to widzieć, rozeznać. To po pierwsze. Po drugie, daje ci siłę do tego, żeby przyjąć i zaakceptować to, co się w twoim życiu dzieje. Uwarunkowania, w których jesteś. I po trzecie, daje ci siłę do tego, żeby te uwarunkowania zmienić, jeśli je możesz zmienić. Stąd płynie to doświadczenie. Z siedzenia. To nie jest żadna praktyka bierności. To jest praktyka aktywności życiowej. Pełnej aktywności życiowej. Jakby trochę strawestować to powiedzenie, już nie pamiętam, to jest chyba jakiś anonim, no, że taka modlitwa. Nie? Panie, daj mi wytrwałość, żebym osadzony w rzeczywistości, w sobie, w Tobie, potrafił zmieniać to, co jest do zmienienia. Daj mi siłę do tego, żebym osadzony w rzeczywistości, w sobie, w Tobie, w niestworzonym, potrafił akceptować to, czego zmienić nie mogę. I daj mi mądrość, żebym osadzony w rzeczywistości, w sobie, w Tobie, potrafił to odróżnić. O to chodzi. Ta praktyka medytacyjna prowadzi do życia, do aktywności, a nie do jakichkolwiek ucieczek. No i też ten aspekt, może nawiążę do niego rzeczywiście jeszcze raz, bo pomyślałem sobie, że wczoraj wspomniałem Anioła Ślązaka, który mnie kiedyś też bardzo tak zachwycił. Jeżeli ktoś czytał jego poezję, czy ktoś czytał jego poezję? Ktokolwiek? Na przykład Cherubowego Wędrowca? Bardzo was zachęcam do tego, żeby przeczytać Cherubowego Wędrowca i inne jego utwory. To jest ksiądz, który we Wrocławiu pracował w XVII wieku, Johannes Scheffler. Jeżeli jesteście we Wrocławiu, to zapraszam was. Niedaleko Starego Rynku jest kościół świętego Macieja, on tam jest pochowany. Wiele razy byłem przy tym kościele, często jest zamknięty, chyba tylko podczas liturgii jest otwarty, ale jest tablica na kościele. Ja przy tej tablicy jestem, to mówię, gościu, dobrze pisałeś. Dobrze pisałeś. Przeczytacie Cherubowego Wędrowca i myślę, że jak będziecie we Wrocławiu i kościół będzie zamknięty i będzie tablica, to też powiecie, gościu, ach, dobrze pisałeś. Bo rzeczywiście piękne jego zdanie. Bóg prędzej do ciebie przyjdzie, gdy będziesz siedział bezczynnie, niż kiedy będziesz za nim gonił. Jest takie doświadczenie wśród niektórych bardzo pobożnych ludzi. Jeszcze więcej lektury Pisma Świętego. Jeszcze więcej nabożeństw. Jeszcze więcej liturgii. Jeszcze więcej koronek. Jeszcze więcej pielgrzymek. Zamodlisz tego Pana Boga, że w ogóle tam, wiecie, on tam mówi tutaj, pobądź ze mną. To jest trochę tak jak w miłości do kobiety. Wyobraźcie sobie, no okej, na początku jest fajnie, facet przynosi kwiaty, tam znowu coś przyniesie, coś tam znowu zaaranżuje, znowu gdzieś ją zaprosi, tak? Znowu gdzieś pójdziemy, ale nie potrafi po prostu spojrzeć w oczy, no pobyć w takim ujmującym kontakcie, bliskim, takim ciepłym. Skończ z tymi aktywnościami, w porządku, one też są, mają swoje znaczenie, ale takie proste, miłujące bycie w kontakcie, to jest jak ta sama analogia. I wtedy jak możesz popatrzeć, jak tego nie ma, no to co tam te kwiaty, co tam te imprezy, co tam te spacery, tak, na których on zagaduje i opowiada różne niestworzone rzeczy, a tu chodzi o to, żeby po prostu pobyć w takim doświadczeniu miłości. I chyba jeszcze jeden może przykład na koniec. Ja go kiedyś na konferencji przywoływałem. Apoftegmat dotyczący czarnego, słynnego mnicha Mojżesza. Jak to przyszedł do niego brat, a był taki zwyczaj, że przychodziło się do takiego mnicha, co bardziej znanego, sławnego i pytało się go o powiedz Abba słowo. Coś, co będzie jakąś receptą na drogę. I on powiedział mu coś takiego. Idź, siedź w swojej celi, a ona cię wszystkiego nauczy. Gdyby to przenieść do naszej rzeczywistości, to bym powiedział w ten sposób. Idź, usiądź na poduszce, osadź się dobrze w rzeczywistości, w sobie, w Bogu, w niestworzonym, a to doświadczenie cię wszystkiego nauczy. Stopniowo, powoli. To droga dla długodystansowców. Ale to doświadczenie jest bardzo, bardzo obfite, bardzo głębokie. Proste siedzenie. Czyste, jasne, przejrzyste. Do tego więc zachęcam. No i będziemy dalej siedzieć. Dobrze, coraz lepiej, trudno, ale będziemy siedzieć.
Ale teraz pochodzimy.
Dobrze, ale teraz pochodzimy. Pochodzimy, ale będziemy siedzieć.
Tak.
Bardzo wam dziękuję.